koncentrujemy się na smacznych rzeczach. Ewelina Potocka, dzień dobry.
Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu, niezwykle smacznie. Dzisiaj wracamy znowu do naszego wyjątkowego radiowego wydawnictwa, mianowicie do naszej książki Pomorze na talerzu, smakuj z Radiem Gdańsk. Już teraz zapowiadam, że będą do wygrania egzemplarze książki, więc przypominam nasz numer SMS-owy 603 3x06. SMS-y związane z kuchnią pomorską, z kuchnią tradycyjną. Jak u Państwa wygląda gotowanie tradycyjne, pomorskie? Proszę się dzielić swoimi przepisami, swoimi doświadczeniami. Ale dzisiaj pomoże nam w kuchni pomorskiej opowiadać będzie o tradycji, o kulinariach człowiek, który świetnie się na tym zna. Tak, panie Grzegorzu? Grzegorz Labuda, szef kuchni Szafarnia 10, autor kilku książek kulinarnych i oczywiście też człowiek, który opowiada o historii gotowania na Pomorzu właśnie w naszym wydawnictwie Pomorze na talerzu. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Witam serdecznie.
Panie Grzegorzu, pan pochodzi tutaj od nas z Kaszub Północnych, z Władysławowa, więc można powiedzieć, że tę kuchnię pomorską zna pan od kołyski.
Tak, pochodzę dokładnie z Władysławowa, z czego jestem dumny i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Władysławowa przy okazji. Urodziłem się tam, wychowałem i przeniknąłem tak naprawdę wszystkim, co się tam wokół dzieje, co się tam gotowało i to, co się tam działo. To wszystko mnie kulinarnie również ukształtowało. Mieszkałem ze swoją babcią, z moją mamą, która świetnie i jedna i druga gotowała. Babcia pochodziła tak naprawdę z Wielkopolski. To jest kuchnia też troszeczkę, ma kilka wspólnych elementów. Także jestem kulinarnie troszeczkę rozdwojony, ale serce bardziej podpowiada mi jednak Półwysep i całe Pomorze.
Ta historia pana kulinarna jest dosyć ciekawa, bo pan już za młodu wiedział, że będzie pan chciał się zajmować kulinariami. Chociaż w szkole stawiano jednak na inny zawód w przyszłości, tak, dla młodego Grzegorza.
Tak, to prawda. Do dzisiaj z uśmiechem wspominam tamte czasy. Tutaj mała historia z klasy ósmej, tak naprawdę szkoły podstawowej, gdzie zawsze duże zamieszanie, duże wątpliwości, jaką szkołę wybrać, w którym kierunku pójść. Nieskromnie powiem, świadectwo zakrawało na czerwony pasek. I pewnego dnia przy opowiadaniu wychowawczyni, kto gdzie chce, jaki kierunek szkoły wybrać, mały Grześ podniósł rękę i powiedział, że a ja chcę do gastronomika, tak trochę skromnie, drżącym głosem. A pani mówi, przepraszam Grześ, gdzie? No do gastronomika. Ona mówi, dobrze, to już nie rozwijaj tej informacji dalej, tylko poproś mamę, żeby jutro przyszła z tobą do szkoły. No to ja mówię, ale dlaczego? No chciałabym porozmawiać z wami. No i mama się zjawiła i mówi pani wychowawczyni, ale jak Grześ, gdzie gastronomik? Po co? Dlaczego?
Przecież zbyt to, dobry jest, to miała na myśli.
Miała tak? To, mówi, ale może właśnie lepszą szkołę, tak? Nie mówiła, że ta jest zła, tylko może lepszą. Bo było takie, i to muszę powiedzieć, było takie powiedzenie, że jak już nie masz wyboru i nie wiesz, do jakiej szkoły iść, albo nie możesz iść już do lepszej, to idziesz do gastronomika, trafiasz. Niemniej jednak, już jakby skracając, to mnie nie zraziło konsekwentnie i to już zresztą w klasie czwartej szkoły podstawowej mamie zapowiedziałem, że ja będę gotował. Mama spokojnie z taką ostoją i takim zaciekawieniem czekała do ósmej klasy. Ja konsekwentnie szkoła gastronomiczna, kucharz. Też, i to też muszę nadmienić, już w klasie trzeciej, jak wchodziłem do domu, to okazało się, że tego już nie pamiętam tej historii, mama wspaniale pamięta, jak wchodząc do domu mówiłem już, co jest dzisiaj na obiad, z jakim sosem, jaka zupa się gotuje.
Także po zapachu pan poznawał?
Dokładnie, po wejściu. Także to myślę, że to było przeznaczenie, mówiąc w skrócie. I to już dzisiaj jest 26 rok, jak jestem na kuchni, jestem z tego dumny i nigdy bym tego nie zmienił.
A jak pan patrzy z perspektywy, panie Grzegorzu, to szkoła taka gastronomiczna jest potrzebna, czy teraz droga kucharzy troszeczkę inaczej wygląda?
Wyglądam trochę inaczej. Mam wielu już za sobą ludzi, osób, które przyszły do mnie na kuchnię z innej zupełnie branży, niekoniecznie z wykształceniem gastronomicznym. Do dzisiaj są szefami kuchni, świetnymi szefami kuchni. Szkoła daje pewną teorię, pewne fundamenty, ale nie jest to jakby jedyna droga, żeby zajść wysoko.
A z drugiej strony, patrząc dzisiaj na szkoły gastronomiczne, czy to nie jest tak, że na grupę, nie wiem, na klasę 30 uczniów jakaś tylko garstka rzeczywiście się wybija?
Z moich lat, jak ja kończyłem, to była i do dziś śledziłem to rozmowę, byłem nawet na spotkaniu takim rocznicowym szkoły gastronomicznej. To było statystycznie 1 do 2 osób z klasy na 30 zostało w zawodzie. Dzisiaj z racji tego, że ten zawód jest o 180 stopni.
Tak, to się wszystko, postrzeganie zmieniło się zupełnie i kucharzy, dobrych kucharzy się poszukuje i ludzie chcą być kucharzami.
Tak, nie wiem, czy 180 stopni, czy 360, to jest zupełnie inny świat. Dzisiaj młodzież się garnie, dzisiaj ta szkoła nie jest szkołą ostatniego wyboru, dzisiaj jest rzeczywiście wyborem świadomym, gdzie już rodzice nawet tą karierę w jakiś sposób budują, wysyłając młodzież na staże do różnych szefów kuchni, nie tylko w Polsce, ale i za granicę. Jest wiele szkół prywatnych, jest wiele akademii kulinarnych, które ukształtowują kulinarnie. I to jest budujące. To się cieszę, że dzisiaj pokolenie ma inną drogę wyjścia niż ja te 26 lat temu.
Ale no właśnie, 26 lat, czyli to są prawie 3 dekady, więc inaczej było w latach 90., inaczej było po roku 2000 i teraz też jest zupełnie inaczej. Jakie były te charakterystyczne cechy?
Nawet brakuje mi teraz takiego słowa, bo słowo inaczej jest za małe, tak?
Rewolucja?
O, dobre słowo. Nie ewolucja, ale rewolucja. Dokładnie tak. Moje pokolenie uczyło się z książek, które były pisane do szkoły w latach 50., 60. To była epoka kotleta schabowego, to była epoka pierogów, to była epoka ciasta drożdżowego. Dzisiaj mamy kuchnię zachodnią. Dzisiaj mamy kuchnię, która polega na kreowaniu, na kreowaniu smaków, na wyszukiwaniu smaków, na wyszukiwaniu produktów. Łączy je się w taki sposób, jaki nam się 26 lat temu nie śniło. Taki jest rozwój regionalnych produktów, który ja tylko będąc w 2001 roku na tygodniowym szkoleniu w Lyonie, ja mogłem tylko zamarzyć. Ja tam pojechałem, to byłem jak dziecko we mgle, jakbym przyjechał z trzeciego świata.
Już w 2001 roku?
W 2001 roku, tak, mimo wszystko. Ale od tamtego czasu rewolucja była przepotężna.
Już trochę pan odpowiedział na moje pytanie, bo chciałem zapytać, jeśli uczył pan się gastronomii, kulinariów z książek pisanych w latach 50. i 60., a później nagle trzeba było zupełnie inaczej tę wiedzę zdobywać, to gdzie pan tak się znakomicie rozwinął, panie Grzegorzu? Rzeczywiście na tych kursach też zagranicznych?
Ja już odpowiadam. Ja też bym chciał wspomnieć, że wtedy, kiedy ja się uczyłem, nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie było internetu. Tak? Dzisiaj internet, nie muszę mówić, że jest jakby kopalnią, jest oknem na świat. Dzisiaj nie ma tajemnic tak naprawdę przed niczym. Jedynym możliwością szkolenia się to było spotykanie się z kolegami. Konkursy ogólnopolskie z kolegami z Wrocławia, z Warszawy. Oni się uczyli również od różnych innych swoich kolegów. To były książki kupowane ze Stanów Zjednoczonych wysyłkowo. Generalnie książki. Tylko do dziś muszę wspomnieć, że jak zamawiałem sobie książki świetnych, znakomitych szefów kuchni z Francji, z Anglii, z Nowego Jorku, to pamiętam te pierwsze lata, otwierałem książkę, czytałem i tak naprawdę nie wiedziałem, co czytam. Odkładałem ją na bok, zaglądałem do niej po miesiącu, po raz drugi po 2 miesiącach, po 3. I to była jedyna wtedy droga nauki. Tak? To było raz, a 3. Praca, 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 jeszcze raz praca.
I talent.
Codzienna, myślę, że tak,
troszeczkę
talentu.
Ewidentnie.
I skraboża, determinacja i ciągła analiza tego, co się robi, gdzie się błędy popełnia, albo co można. Metoda prób i błędów.
Zapatrzyliśmy się z Tomkiem i zasłuchaliśmy w tę historię. Grzegorz Labuda jest dzisiaj gościem audycji kulinarnej i pani Maria pisze, przepraszam, tak, do nas, znaczy do pana, panie Grzegorzu. Jak ja panu zazdroszczę kulinarnego talentu, pisze nasza słuchaczka. Bez przepisów w formie pisanej nie potrafię nic ugotować, poza wodą na kawę lub herbatę. Pozdrawiam pani Maria.
Co mogę powiedzieć? Zapraszam do restauracji. Tak? My jesteśmy stworzeni, my kucharze, szefowie kuchni, jesteśmy właśnie stworzeni do tego, żeby gotować. Inni mają talent do czegoś innego, musimy się wzajemnie...
Talent do jedzenia.
Wzajemnie żyć w symbiozie takiej społecznej, dlatego to nie jest ujmą nieumiejętność gotowania. Zapraszam.
Pani Mario, dla pani na zachętę nasza książka Pomorze na talerzu, smakuj z Radiem Gdańsk. Odkładam dla pani taki egzemplarz. Po audycji będę się kontaktować w sprawie szczegółów odbioru tej książki. Pomorze na talerzu, smakuj z Radiem Gdańsk. To jest właśnie to wydawnictwo i Grzegorz Labuda też tutaj opowiada swoją historię. Panie Grzegorzu, pan między innymi opowiada w książce o tym, że dorsz, dzisiaj danie, no w najlepszych restauracjach je jemy, im świeższy, tym lepszy. Są też takie, no to są te lepsze restauracje, gdzie możemy bardzo świeżego dorsza, może dwudniowego zjeść, prawda, tak świeżo złowionego. Ale ten dorsz, czy też szprotki, to było kiedyś takie danie, no wątpliwej jakość, może nie było poważane, o tak powiem.
Tak, dorsz, jego druga nazwa pomorska, czyli pomuchel, tak, która jakby bardzo, bardzo na tych północnych Kaszubach jest często zastępowana zamiast słowa dorsz. Ja jestem synem rybaka, czyli myślę, że nikt lepiej nie opowie o historii dorsza, tego, co się z nim działo w latach 80., 90. Tutaj mała anegdota z tamtego okresu. To były takie, Władysławo zresztą w latach 80. i 90. było notabene największym portem rybackim na wybrzeżu polskim. Pamiętam, że było to blisko chyba około 100 jednostek pływających kutrów, mniejszych, większych, które pływały po akwenie Morza Bałtyckiego, polskiej strefy ekonomicznej. I to były czasy, gdzie te ponad 100 kutrów każdego dnia, prawie 7 dni w tygodniu wypływało rano, w nocy wracało, był rozładunek, załadunek lodu, załadunek skrzynek i powrót z powrotem. Tato, pamiętam, że potrafili tak 5-6 dni, czasami 14, jakby na okrągło przypływać do portu, jeśli pogoda pozwoliła, i wypływać bez wizyty w domu. Ówczesna władza wymyśliła w tamtych czasach taki konkurs na całe wybrzeże polskie, kto złowi najwięcej dorszy. To były czasy, kiedy nie było limitów na dorsza, to były czasy, kiedy nie było okresu ochronnego, to były czasy, kiedy nie było nawet rodzaju siatek do łowienia, jeśli chodzi o rozmiar oczka, który nie można łowić. Dzisiaj to jest wszystko na szczęście uregulowane, a tak by do współczesności za chwilę dojdziemy. I co się wtedy działo? Kutry przez te 7 dni w tygodniu, powiem kolokwialnie, orały Morze Bałtyckie siatkami o rozmiarach bardzo małych. To znaczy, że wpadało do tych siatek tak naprawdę wszystko. Od na rybku 10-centymetrowego po sztuki metrowe, półtorej metrowe, bo i takich rozmiarów dorsz potrafi dorosnąć. Przypływali, rozładowały się, wracały z powrotem w morze i ten proceder trwał. I co się okazało? Przetrzebili Morze Bałtyckie, jak można było. I w tym jeszcze nie byłoby może nic w tym takiego strasznego, gdyby nie to, że łowiono po pierwsze te ryby niewymiarowe, które dopiero się nadawały do rozrodu, ale łowiono więcej niż rynek potrafił, potrzebował. Mhm. I co się działo? Te dorsze za bezcen rozdawano rolnikom, które dorsze wyrzucano na pola po to, żeby użyźniały glebę. Część dorszy szła na mączkę, paszę rybną. I to było tak naprawdę ryba trzeciej kategorii. Jakby nawet ta historia, o której teraz wspomniał, pokazuje, że szacunek do tej ryby był żaden, nijaki. Dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy dorsz jest rarytasem. Jest w cenie, jest dobry dorsz, dobry w sensie rozmiaru, czyli takie filety powyżej 0,8 kg potrafią kosztować w granicach 40 zł. To jest jakieś 2-2,5 razy drożej niż schab, gdzie te relacje zupełnie były kiedyś odwrotne. puenta tej opowieści jest taka, że szkoda, że musieliśmy dopuścić do tego, że to Morze Bałtyckie teraz jest bez dorsza, po to, żeby go dzisiaj doceniać i potrzeba jest sprowadzania go z Morza Północnego. Podobna jest rzecz z też szprotami. Mhm. Tak?
Pan je podaje u siebie?
Ja je podaję u siebie. Wszystkie te rzeczy, których się wychowałem, to ja nie dość, że z sentymentem, to jeszcze z wielką przyjemnością je serwuję, ale nie dość, że je serwuję, to jeszcze sprawiam przyjemność moim gościom. To jest dla mnie największa satysfakcja. Szprotki są też o tyle trudnym tematem, że one są na tyle delikatne, małe, że nie znoszą zbyt długiego terminu przechowywania. Tak?
To oczekiwania jest, na podanie.
Oczekiwania również, tak. To jest 2 do 3 dni od połowu muszą się znaleźć na talerzu i to jest gwarancja tego, że one są rzeczywiście chrupkie i delikatne. Opowiadając właśnie ślinę przełknąłem, czyli jakby jest na opowieści. Również się zaangażowałem emocjonalnie.
Szprotki pan grilluje? Jak pan podaje?
Nie, szprotki podajemy na chrupiąco, smażone. Podobnie jak stynki na Mazurach podają, tak samo my podajemy szprotki. Podajemy je z różnymi sosami na bazie emulsji żółtkowych, sosów majonezowych. Z rybami myślę, że jest chyba taka złota zasada. Im mniej ingerujemy w obróbkę, im mniej ingerujemy w obróbkę termiczną, w strukturę tej ryby, im mniej ją marynujemy, tym dla niej jest lepiej. Czyli prostota i świeżość to jest to, co ryby potrzebują tak naprawdę od nas.
Panie Grzegorzu, bo pan cały czas podkreśla swój związek z Władysławowem i z oczywiście kuchnią kaszubską, tak. A jak pan tak patrzy przekrojowo na całe Pomorze, to Kaszuby inaczej smakują niż na przykład Kociewie i te tereny bardziej oddalone na południe?
Tak, tak naprawdę bo kuchnia pomorska. Ja rzeczywiście tutaj jakby cały czas przybliżam się i oddalam i znowu się przybliżam do Kaszub. Od tego powinniśmy zacząć. Kuchnia pomorska to jest region, w którym myślę, że wielu, to może nie będzie skromne, ale wielu kolegów, szefów kuchni z Polski powinno nam zazdrościć, nam tutaj Pomorzanom. Dlaczego? Mamy to, tak naprawdę, czego kuchnia potrzebuje, wielka kuchnia, dobra kuchnia, żeby być ciekawą, właśnie my to mamy. Już tak zacznę od góry, od tej swojej, to jest kuchnia Kaszub Północnych, czyli to jest dostęp do morza. Tu mamy flądry, tu mamy śledzie, tu mamy szproty, tu mamy pomuchla, tu mamy w maju belonę, która się pojawia z Morza Północnego na maj i czerwiec, czyli taki tak zwany kaszubski marlin, bo ma taki dziób szpiczasty, bardzo podobny właśnie do marlina. Mamy troć, mamy łososia bałtyckiego również, czyli bogactwo ryb morskich. Idąc w dół, przepiękny, to jest jakby drugie miejsce, które uwielbiam odwiedzać, to jest przepiękna Szwajcaria Kaszubska.
Czyli jeziora.
Czyli jeziora. To jest tak naprawdę 50-70 kilometrów od morza i mamy zupełnie inną krainę, lekko pofalowaną, lekko górzystą, czyli bogactwo jezior. Tu mamy znowu zasoby ryb wymarzone. Tu mamy szczupaki, tu mamy sielawy, tu mamy sieje, tu mamy liny, tu mamy amury, tu mamy tołpygi, tu mamy okonie, tu mamy płocie.
I lasy też mamy.
Oj, płynie pan, panie Grzegorzu.
Zaraz, jak już jesteśmy przy Szwajcarii Kaszubskiej, to nie możemy nie wspomnieć o naszej potrywnicy. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta to słowo, ale potrywnica to nie mniej, nie więcej, tylko kaszubska truskawka. Kaszubsku, czyli Złota Góra i jakby coroczne truskawkowy festiwal, który rzeczywiście ochoczo turyści odwiedzają i nie tylko. Idąc niżej mamy Bory Tucholskie jeszcze, czyli tu mamy dziczyznę, tu mamy zagłębie Żurawiny. Dziczyzna, no to sama w sobie się broni, tutaj jej nie trzeba reklamować. Idąc dalej w bok mamy Powiśle. Tam bogactwo, zagłębie owoców, a przede wszystkim śliwek, tak? Tam śliwkami żyją mieszkańcy niemalże cały rok. Wiosną dbają o drzewka, później dbają, żeby się rozwinęło, później zbierają i jesienią robią z tego powidła, tak? Z Nebrowa słynne. Przepiękne.
Cała miejscowość zaangażowana.
Idąc jeszcze dalej, mamy żuławy. Żuławy, czyli ja jeszcze z geografii pamiętam najbardziej żyzne gleby w Polsce, czyli tam, co tam mamy pola, tam mamy zboża i wszystko, co ziemia rodzi. W bok, bliżej Kujaw, i drugi region to jest Dębogórze. To są dwa najsłynniejsze regiony hodowli gęsi. Gęś, którym Pomorze rzeczywiście stoi bardzo. I chyba nie ma.
Ja jestem teraz tylko ciekawa, co, jeśli nie słucha nas pana nauczycielka ta z ósmej klasy. Ciekawe, co ona teraz.
Pozdrawiam panią
myśli.
Marię. Czy jakby podsumowując, mamy tak naprawdę tutaj wszystko. Tak? Czyli Pomorze jest dla mnie i to chyba nie muszę nikogo przekonywać do tego, co przed chwilą powiedziałem, jest wymarzonym miejscem do gotowania i też chyba wymarzonym miejscem do tego, żeby kulinarnie odwiedzać turystycznie każdy z tych regionów, bo on ma każdy coś innego do zaoferowania.
Panie Grzegorzu, pani Monika pisze, że jest jedynym smakoszem ryby w jej domu. Rzadko ją serwuje grymaszącym dzieciom, ale takiego smaku pan jej narobił, że wracając z pracy odwiedzi sklep z rybkami i chyba weźmie pomuchla.
Brawo. Nie wiem, czy wspominam, natomiast właśnie między grudniem a marcem to jest najlepszy okres na dorsz. On jest w najlepszej kondycji, on ma wtedy najlepsze mięso, jest najbardziej jędrny. To samo tyczy się szprot, które właśnie w tym okresie zimowym najlepiej się łowi, najlepiej się zjada, są najbardziej tłuste.
Za chwilę wracamy do rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest pan Grzegorz Labuda, mistrz kuchni, no i mistrz słowa o tym, co w naszym regionie jest smaczne i wartościowe. My tutaj pana Grzegorza to podpytujemy tak poza anteną też o jakieś takie praktyczne porady, prawda?
Już wiemy, gdzie kupić brukiew, już wiemy, jak dorsza usmażyć i jak go potraktować. Jeśli państwo mają jeszcze jakieś pytanie, proszę korzystać. Grzegorz Labuda jeszcze przez chwilę jest w studiu Radia Gdańsk. Panie Grzegorzu, to co? Może teraz o kuchni pomorskiej i o zupach porozmawiamy. A tych zup takich typowych dla Pomorza jest kilka. W tym ta słynna na C. Tudzież na czy.
Na C albo na czy. Tak. To jest moja jedna z ulubionych zup.
No co
to
pan powie?
Naprawdę to jest, już podpowiadam, może nie będę trzymałem w napięciu, to jest czernina. To czernina jest zupą, która mi towarzyszy w restauracji od zawsze. Gdzie się pojawiam, jest czernina. Jak ktoś zna mnie i wie, gdzie gotuję, to zawsze wie, że znajdzie tam czerninę, albo jak szuka czerniny, to znajdzie mnie. To jest... Historia tej czerniny jest bardzo długa. Ona się po raz pierwszy pojawiła już w XVII wieku. Opisana w pierwszej książce kucharskiej Stanisława Czernieckiego, Compendium Folklorum. I tam właśnie już jest zapowiadana, i tu tylko zacytuję pierwszą jej nazwę, to była potrawa czarno gotowaną z juszycą. Juszyca, czyli jakby od juchy, czyli od krwi. To była jej pierwsza taka nazwa. Czernina, są trzy regiony, tak naprawdę, w której się jada czerninę. To jest Pomorze, to są Kujawy, bo to drugie zagłębie Drobiu. I trzecie to jest Wielkopolska. Ja, jak już wcześniej wspomniałem, babcia pochodzi z Wielkopolski, czyli nie miałem wyjścia, a drugim regionem są Kaszuby, to musiałem tej czerniny się w domu nauczyć, po pierwsze jeść, po drugie gotować. Czerninę przygotowuje się od tego XVII wieku z trzech rodzajów krwi przede wszystkim. To jest z krwi kaczej, z krwi gęsiej i z krwi młodego prosięcia. To są takie trzy rodzaje. Punktem wyjścia do dobrej czerniny jest dobry wywar. Wywar, który gotujemy z korpusów bądź kaczych, bądź gęsich. Dodatek są wiśnie. Dodatkiem kolejnym są owoce suszone, włoszczyzna, grzyby. Wywar gotujemy około 4-5 godzin. Przecedamy, łączymy go z taką, właśnie wtedy łączymy go z krwią.
I którą wszystko robimy, żeby się nie ścięła, prawda?
Wszystko robimy, żeby się nie ścięła. Łączymy ją z odrobiną mąki i temperatura musi być w granicach 95 stopni, tak jak rosół, żeby lekko mrugał, ale żeby za mocno się nie gotował, bo wtedy ta rzeczywiście krew się zetnie, robią się takie mało przyjemne, widoczne farfocle. I są tutaj, wspomnę, dwa rodzaje takich smaków czerniny, które spotkałem. Jest kwaśno-słodki i słodko-kwaśny. W tej dokładnie kolejności, który jest pierwszy, to ten dominuje. Mi bliżej jest ten kwaśno-słodki. Podajemy je zawsze na Wielkopolsce podają je z gotowanymi ziemniakami, natomiast tutaj na Pomorzu podaje się z szarymi kluskami. Szare kluski, czyli jakby tarkowane surowe ziemniaki, wrzucane na wodę i przyprawiana zupa jest oczywiście majerankiem.
Ale mi przypomniał pan dzieciństwo, panie Grzegorzu.
O, i tutaj mogę powiedzieć, czernina należy do zup, które z przyjemnością dodaję do swojego menu, a ma tak naprawdę ona trzy takie reakcje budują. Można albo nienawidzić, albo kochać, albo nie znać tak naprawdę tą czerninę. I takie trzy emocje ona wzbudza. I to tak a propos czerniny.
A pan z kluskami serwuje, rozumiem?
Oczywiście, że tak. Tak, bliżej, oczywiście, że pomorska wersja. Drugą zupą, która była zupą też dla biedaków, dla wieśniaków, dlatego że mówię teraz o zupie brukwiowej na gęsinie. Brukiew, dlaczego była zupą gorszą? Dlatego, że brukwią karmiono króliki, karmiono krowy. No i jak ona może na stole się pojawić? Nie wypada. Dzisiaj również w okresie jesiennym, bo brukiew jakby jest typowo jesienno-zimowym warzywem. Gęsina, jak wiemy, bije się na świętego Marcina 11 listopada. Czyli jest to zupa typowo jesienno-zimowa. Gotujemy na wodzie z listkiem laurowym, zielem. Do tego dodajemy udka z gęsi i korpusy plus skrzydła. Gotujemy to ten wywar około 3 godzin. Następnie dodajemy pokrojoną brukiew. Brukiew ma posmak taki słodkawy. Także ta gąska też jest taka lekko słodkawa. Przełamujemy to czosnkiem, przełamujemy to majerankiem, możemy dać odrobinę czombru. I to jest bardzo fajna zimowa zupa z żółtej brukwi, czyli z żółtych wreków tak naprawdę, bo wreki po kaszubsku to są buraki i to jest zupa taka brukwiowa. I trzecią zupą, o której chciałbym wspomnieć, to jest eintopf. Jest to eintopf, czyli jakby takie danie jednogarnkowe. Ono jakby ma kilka oblicz. Może to być eintopf mięsny z dużą ilością warzyw i ziemniaków, ale tutaj również na Pomorzu jest eintopf znany z flądrą, tak? Czyli wersja taka rybna. Tutaj jest dużo pieczonej cebuli, również ziemniaki, jest odrobina włoszczyzny, wszystko gotowane z flądrami, oczywiście flądry ze szkieletami, gdzie jest duża ilość kolagenu, dzięki czemu ta zupa ma taki bardzo fajny, lekko kleisty, aromatyczny posmak. I to są takie trzy, moim zdaniem, flagowe zupy pomorskie, którymi powinniśmy się chwalić, o których powinniśmy mówić, do których powinniśmy wracać, bo to są naprawdę zupy godne polecenia z fajną historią.
A eintopf to u pana też zjemy?
Teraz go nie mam. Tak. Mhm. Natomiast myślę, że następnej jesieni, bo już się przymierzam powoli do tej karty wiosennej, natomiast myślę, że następną jesienią musi się pojawić.
Ja akurat eintopf kojarzyłam raczej z mięsem.
Są właśnie, to jest wersja ta bardziej pomorska, tak. Ale to dalej jest to jednogarnkowe, bardzo gęsta, treściwa zupa.
To jeszcze tak. Desery, panie Grzegorzu, zdążymy?
Tak, zdążymy. Mamy tutaj trzy, moim zdaniem, takie desery, o których powinniśmy wspomnieć. Rozmawialiśmy przed audycją, czy te desery, o których za chwilę opowiem, czy to są desery, które się jeszcze robi, jeszcze się pojawiają. A więc tak, powiem, że się jeszcze pojawiają. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie nie wyobrażają sobie, aby komunia święta dziecka, ani wesele żadne nie odbyło się bez tych wesel. Takim pierwszym...
Bez
tych deserów, tak. Pierwszym to jest szpejza. Szpejza, one są wersje cytrynowe, karmelowe, kakaowe. Taka wersja spolszczona, trochę staropolska, to jest legumina. To jest taka pianka, taki mus.
No i znowu dzieciństwo. No,
znowu dzieciństwo.
Mama w niedzielę zrobiła leguminę, tak, na popołudnie.
Dokładnie. W takim pięknej misce, w której każdy później z łyżką nabierał. Tak, to są żółtka utarte, do tego białko, do tego galaretka, bądź że żelatyna.
I taki cytrynowy posmak.
Dokładnie tak, świeżo starta skórka z cytryny, miód na kubki, smakowe. Drugim deserem, ciastem, o którym chciałbym wspomnieć, to jest ciasto, które również pojawia się w innych regionach Polski, jak Lubelszczyzna, jak Podlasie, ale jest wersja też kaszubska Baumkuch, czyli polska wersja kaszubskiego sękacza. To jest ciasto, które gęste ciasto z dużą, wielką ilością jajek, masła, mąki, piecze się na takich ogniowych rusztach, na takim wałku, który się kręci, to ciasto się polewa. Robi się to około 8 godzin, takiego jednego sękacza z 60-80 jajek. Zagłębiem, który jeszcze istnieje, w którym tą tradycję taką pieczenia nad ogniem tego sękacza kultywuje, to jest rejon Darżlubia i Gnieżdżewa, czyli to są okolice Pucka. Wiem, że tam jeszcze można to otrzymać. I trzecim deserem charakterystycznym na Pomorzu o bardzo wdzięcznej nazwie to są ruchanki. Są to takie smażone placki drożdżowe. Mogą one przypominać dzisiejsze racuchy, które po smażeniu podaje się najlepiej smakują właśnie ze wspomnianymi wcześniej powidłami śliwkowymi z Powiśla.
Grzegorz Labuda, szef kuchni restauracji Szafarnia 10, miłośnik i propagator regionalnej kuchni pomorskiej. Był dzisiaj gościem audycji Gotuj się na weekend. Panie Grzegorzu, serdecznie dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie. Chciałbym jeszcze na koniec podziękować Jarosławowi Mykowskiemu, który mnie zaprosił do tej książki.
Tak, bo właśnie, Pomorze na talerzu, więcej opowieści pana Grzegorza właśnie w naszej książce i pan Jurek, który wprawdzie nie gotuje, ale który sprząta bardzo dzielnie w domu, pomagając żonie, otrzymuje od nas taką książkę i te książki z opowieściami, z esejami Grzegorza Labudy, między innymi oczywiście będą jeszcze do zdobycia w audycji kulinarnej w Radiu Gdańsk.